Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemia lekkie. Oto słowo Pańskie. Owi prości ludzie, o których mówi Jezus w swoim uwielbieniu Ojca, Pana nieba i ziemi, którym objawia te rzeczy, Ojciec Jezusa, to najpierw grono Jego najbliższych uczniów, apostołów. Nie należeli do elity ówczesnego Izraela, nie bywali na salonach władzy, ale właśnie im objawiał Bóg, Pan nieba i ziemi, czyli wszystkiego, co istnieje, ukrytą mądrość i uczył ich mądrości. I za to uwielbia Jezus Boga. Ulubieni ludzie Boga to właśnie ci, którzy w oczach innych są mali, ale nie w oczach Boga. Ich wartość jest zależna od tego, na ile otwierają się na Boga. Ci mądrzy i wykształceni, którzy pojawiają się w modlitwie uwielbienia Jezusa, to ludzie, którzy przede wszystkim sami z siebie, dzięki swoim zdolnościom poznają i znają Boga, tak im się wydaje. Poznają i znają Boga bardziej niż On sam siebie. Do tych mądrych, wykształconych należeli przede wszystkim ówcześni teologowie, katechyci, czyli faryzeusze, a także saduceusze, kapłani oraz ludzie mający jakąkolwiek władzę na salonach władzy ówczesnego Izraela. Ci mądrzy i wykształceni to ludzie, którzy studiując nieustannie nauczanie Boga, czyli mówiąc języka hebrajskiego Torę, Pięcioksiąg Mojżesza, dzięki własnym wyrafinowanym zdolnościom analizy Bożych słów, wydawali się wiedzieć lepiej od samego Boga, czego On naprawdę od ludzi chce i czego od nich oczekuje. Jezus miał często problemy z tymi ludźmi, a raczej to oni mieli problemy z Jezusem, bo przez Niego objawiał się Bóg wszystkim. Znajomość Boga nie była przywilejem tylko elit analizy Bożych natchnionych tekstów. Bóg objawiał się wszystkim, którzy mieli otwarte serce. Tak objawiał się przez Jezusa. I tego ci mądrzy i wykształceni nie mogli znieść. I dlatego tak często w Ewangeliach słyszymy o tym, że atakują Jezusa. Śledzą Go, wysyłają swoich szpiegów z Jerozolimy do Galilei, żeby przysłuchiwali się nauczaniu Jezusa. Nie mogli znieść powszechnego nauczania, objawiania się Boga w Jego torze wszystkim ludziom. Jezus odkrywał ukrytą mądrość Boga w natchnionych tekstach w taki sposób, że ci, którzy mieli otwarte serce na Boga, prawdę i dobro, mogli Go poznać, zrozumieć i nie byli już zdani jedynie na nauczanie tych mądrych i wykształconych, zadufanych w sobie i w ich możliwościach analizowania, rozumienia i subtelnościach kazuistycznych dyskusji na temat przykazań. To objawienie przychodziło przez Syna Boga i to był prawdziwy też przewrót w ówczesnym stanie rzeczy, ale to nie tylko w ówczesnym czasie. Przez Jezusa przychodzi powszechne poznanie Boga, także i dziś, gdy tylko ma się otwarte serce na Boga, prawdę i dobro, wówczas można stawać się mądry. Dzięki Torze Jezusa, dzięki Jego nauczaniu, dzięki Jego Ewangelii. Dlatego tak ważne jest, aby czytać Jego słowa zapisane w Ewangeliach, aby czytać słowa Boga zapisane w listach Nowego Testamentu. To objawienie powszechne i powszechne dostępna mądrość na życie przychodzi przez Syna Boga, który przekazuje objawienie Ojca, Pana nieba i ziemi, czyli władcy wszystkiego, co jest, co istnieje. I w kolejnym słowie Ewangelii Jezus objawia się jako przywódca i przewodnik ruchu i wspólnoty odciążania. Mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja sprawię, że odpoczniecie. To oznacza: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy uginacie się pod ciężarami życia, ciężarami z powodu samych siebie i z powodu innych, z ciężarami codziennego życia, z ciężarami wykonywanego zawodu, wykonywanej pracy, z ciężarami choroby, rozczarowań, z ciężarami własnych win i win innych ludzi. Przyjdźcie do mnie ze wszystkim, co was przytłacza. Wylejcie swoją duszę przede mną, a ja sprawię, mówi Jezus, że wejdziecie do mojego odpoczynku. Tak można w świetle natchnionych tekstów Biblii jeszcze lepiej zrozumieć, co mówi do nas Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Odpocznijcie ze mną i we mnie, zachęca nas Jezus w tym nauczaniu. Rozmowa z Bogiem, spotkanie z Bogiem, modlitwa to nie praca, pobożna aktywność i wysiłek przed Bogiem, ale to przede wszystkim odpoczynek w Panu. To jest wyrażenie biblijne, bo o takim odpoczynku była mowa w odniesieniu do ziemi obiecanej, gdy od trudu, obciążenia, zagrożenia życia, udręk z Egiptu prowadził Bóg swój lud przez pustynię do ziemi obiecanej, do odpoczynku, do pokoju serca, do pomyślności. I tak w Psalmie 95 słyszymy: tamto pokolenie budziło we mnie wstręt przez lat 40. To mowa o buntowaniu się Izraelitów na pustyni wówczas. I powiedziałem: są oni ludem o sercu zbłąkanym i moich dróg nie znają, przeto przysiągłem w moim gniewie, nie wejdą do mego odpoczynku. Wejść do odpoczynku Boga oznacza być uratowanym, zbawionym. A jaki jest warunek tego wejścia do odpoczynku Boga? Aby znać Boga, Jego drogi i iść drogami, o których naucza, iść drogami Jego tory, Jego nauczania, z Synaju i z Góry Błogosławieństw, ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu. A rozmowa z Bogiem, modlitwa jako odpoczynek w Panu, to wylanie swojej duszy przed Nim. Tak jak modliła się swego czasu Hanna w sanktuarium w Shilo. Posłuchajmy tego świadectwa z pierwszej księgi Samuela, aby odświeżyć, odnowić swoje spotykanie się z Bogiem jako odpoczynek w Panu, przychodząc ze wszelkimi ciężarami do Niego. W pierwszej księdze Samuela tak zapisano o modlitwie Hanny. Gdy tak żarliwie się modliła przed obliczem Pana, chyli przyglądał się jej ustom. Anna zaś mówiła tylko w głębi swego serca. Poruszała wargami, ale głosu nie było słychać. Heli sądził, że była pijana. Heli odezwał się do niej: dokąd będziesz pijana, wytrzeźwiej od wina. Anna odrzekła, nie, panie mój, jestem nieszczęśliwą kobietą, a nie upiłam się winem ani sycerą, wylałam duszę moją przed panem. Nie uważaj swojej służebnicy za córkę Beliala, gdyż z nadmiaru zmartwienia i boleści duszy mówiłam cały czas. Chyli odpowiedział, idź pokoju, a Bóg Izraela niech spełni prośbę, jaką do Niego zaniosłaś. Odpowiedziała, obyś darzył życzliwością twoją służebnicę. I odeszła ta kobieta, jadła i nie miała już twarzy tak smutnej, jak przedtem. I tak Hanna uczy nas modlitwy. Modlitwy, która jest odpoczynkiem w Panu, wylaniem duszy przed Nim, wylaniem duszy ze wszystkich ciężarów. Następne słowo Jezusa w dzisiejszej Ewangelii jest w tym kontekście zaskakujące, bo to słyszymy coś, co można nazwać paradoksem Jezusa. Mówi bowiem dalej Jezus, weźcie moje jarzmo na siebie. Co ma znaczyć to słowo? Wydaje się być sprzeczne z poprzednim słowem dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus mówi o tym, aby przyjść do Niego i On odciąży. Najpierw Jezus obiecuje odciążenie, a zaraz proponuje nowy ciężar, swoje jarzmo. Aby zrozumieć ten paradoks Jezusa, trzeba uzmysłowić sobie, czym jest jarzmo, bo to obraz z dawnego świata. Dla wykonania ciężkich prac na roli trzeba było użyć siły zwierząt roboczych. W tym celu nakładano im jarzmo, to znaczy uprząż w postaci drewnianej ramy zakładanej na kark zwierzęcia. I za pomocą tego jarzma zwierzęta mogły ciągnąć duży ciężar. Jarzmo wprawdzie uciskało ich ramiona i kark, ale dzięki niemu zwierzę mogło wykonać swoją sensowną, pożyteczną pracę. I jakie są cechy jarzma Jezusa w dzisiejszej Ewangelii? To jarzmo jest określone w greckim tekście Ewangelii przymiotnikiem Chrystos. To jarzmo jest Chrystos, co oznacza także przydatne, użyteczne. Jarzmo Jezusa zatem, czyli nowe obciążenie, o którym Jezus mówi, żeby je wziąć na siebie, Jego jarzmo jest zatem przydatne, a przez to, jak mówi dalej Jezus, lekkie, bo ma sens. To znaczy, jest ono możliwe do noszenia, znośne. Jarzmo Jezusa, w przeciwieństwie do innych jarzm w życiu, pomaga ciągnąć sensowne ciężary życia. To jarzmo, chociaż uciska nierzadko, to jednak pomaga, a nie osłabia życie. Wzmacnia życie, a nie niszczy je. Decydującym kryterium rozpoznawalności jarzma Jezusa od innych jest jego użyteczność, przydatność dla życia, a zatem nauczanie Jezusa. To jest jarzmo, które mają wziąć uczniowie Jezusa na siebie. Jest jarzmem na życie i dla życia. I dlatego Jezus mówi, zachęcając, moje jarzmo jest pożyteczne. Jezus nie obiecuje zatem utopii w życiu. Nie zapowiada, że pozbawi ludzi wszelkich życiowych ciężarów, ale obiecuje odciążenie przez obciążenie. Tak można wyrazić dzisiejsze nauczanie w Ewangelii, czyli odciążenie od bezsensownych, niszczących życie ciężarów i obciążenie ciężarem Jezusa, sensownym, pożytecznym dla życia, czyli Jego nauczaniem, Jego Ewangelią, Jego przykazaniami. Rabini za czasów Jezusa nazywali jarzmem Torę, pięcioksiąg Mojżesza, zawierający Boże nauczanie reguł życia. Od Księgi Rodzaju do Księgi Powtórzonego Prawa widzieli oni w jarzmie Tory fundamentalną pomoc, aby poradzić sobie w życiu z ciężarami losu, nawet pośród cierpień i zagrożeń, zdobywać życie, a nie tracić je. Mówiąc o swoim jarzmie, Jezus ma na myśli swoją Torę, swoje nauczanie, swoją Ewangelię, swoje reguły życia. Jezus pokazuje na sobie, a nie tylko naucza słowem, co oznacza jego jarzmo. Bo mówi o sobie, o swoim sposobie życia, że jest łagodny i pokorny serce. To jest efekt jarzma Jezusa. Łagodne sercem, co to oznacza? To nie oznacza zgadzający się na wszystko, nie mający swojego zdania, nie reagujący na zło jak trzeba. Łagodne sercem oznacza niestosujący gwałtu wobec ludzi. Pokorny sercem natomiast, jak charakteryzuje siebie Jezus, jako wzór idący przed swoimi uczniami stylu życia, oznacza nie tego, kto się porusza wśród ludzi ze zwieszoną głową. To nie jest prawdziwa pokora, ale pokorny sercem oznacza, patrząc na Jezusa i jego styl życia, mający odwagę nieść pomoc każdemu, kto jej potrzebuje, nie zważając ani na zapłatę i uznanie, ani na to, co ludzie powiedzą. To oznacza łagodny sercem i pokorny sercem. Gdy uczniowie utrudzeni i obciążeni ciężarami tego świata przyjdą do Jezusa, otrzymają od Niego wzmocnienie, jak obiecuje Jezus, nauczą się od Niego być na swoich życiowych drogach jak On, który jest łagodny i pokorny sercem. Doświadczą wówczas uczniowie uwolnienia własnego życia. Za każdym razem obciążenie jarzmem Jezusa da im smak prawdziwego, zwycięskiego, spełnionego życia. Przez swoje zaproszenie, wzięcia na siebie Jego jarzma, Jezus odróżnia się od faryzeuszy i uczonych w piśmie zarówno tamtego czasu, jak i podobnych ludzi współczesności. Oni nakładali i nakładają na uczniów, na tych, którzy im uwierzą, wiele pojedynczych przepisów, jako nieubłagane i nie do zniesienia ciężary, podobne do tych, jakie nakładano na jeńców i niewolników. W religijności faryzeuszy i uczonych w piśmie chodziło o to, aby zapewnić sobie zbawienie poprzez własny wysiłek. Wielu cierpiało z powodu takiej katechezy i z powodu niemożliwych do spełnienia wymagań nakładanych przez takich nauczycieli w imieniu Boga. A Jezus mówił, że nie tego chce Bóg. I nauczał ich swojej Ewangelii, swojej Tory, również i we współczesnych czasach. Wielu ludzi cierpi podobnie na skutek bezsensownych i szkodliwych dla życia przymusów nakładanych przez społeczności. Takiemu jarzmu zniewolenia Jezus przeciwstawia swoje jarzmo. Nie jest to jarzmo niemiłosiernego kodeksu prawa, ale droga życia, po której idzie On sam. Jezus udowadnia przez swoją postawę, swój styl życia, że nie jest to jarzmo jakiegoś tyrana, ponieważ w łagodności swojego serca troszczy się On naprawdę o słabych i biednych, to ich wyszukuje w tłumie, a w pokorze swojego serca Jezus nie ustanawia samowolnie opresyjnych przykazań, ale domaga się od ludzi tylko tego, co ma im zapewnić nieprzemijające życie, na które wskazuje każde poszczególne doświadczenie prawdziwego pokoju serca w tym ziemskim życiu. Jeśli się słucha Jezusa i idzie za Nim, doświadcza się pokoju serca. I tak poznaje się jarzmo zniewolenia i jarzmo wyzwolenia. Jarzma nieboskie i jarzma boskie. Jarzma niechrystusowe, antychrystusowe i chrystusowe. Jezus nie obiecuje wprawdzie zdjęcia wszystkich ciężarów życia z tych, którzy się przyłączą do Niego i uwierzą w Niego i wezmą na siebie Jego jarzmo, ale bierze wzgląd na słabości ludzi i uzdalnia ich do znoszenia trudów życia, trudów, które nie zabiją ich życia, jeśli wezmą jarzmo Jezusa na siebie, czyli wszelkie obciążenia, które są sensowne, które są pożyteczne dla zdobywania nieprzemijającego życia. Dlatego Jezus może powiedzieć, że Jego ciężar nie przytłacza, ponieważ jest sensownym, jest pożytecznym w przeciwieństwie do innych ciężarów, bo Jego ciężar nie osłabia życia i nie pozbawia go, ale daje życie i prowadzi ku życiu, które już nigdy nie przeminie. Religia musi być użyteczna, pożyteczna, przydatna dla życia. Użyteczność, pożyteczność i przydatność religii dla życia jest sprawą decydującą o zachowaniu wiary i religijności na tej ziemi. Jeśli wiara i religia są nieużyteczne, nieprzydatne dla życia, przestają być wiarygodne. Doświadczenie braku przydatności do życia, wiary, religii, pobożności jest główną przyczyną zaniku religijności wśród ludzi. Największym wyzwaniem dla Kościoła, czyli dla ludzi wierzących, jest świadectwo przydatności w życiu, wiary i religii, przydatności do tego, aby móc znosić ciężary życia, aby doświadczać odciążania od bezsensownych ciężarów, aby wziąć na siebie ciężary przydatne w życiu i służące życiu. I dlatego możemy się odważać, brać jarzmo Jezusa na siebie. Ono nas nie przygniecie. Jego nauczanie, Jego Ewangelia nie przygniecie nas i naszego życia. Wręcz odwrotnie, wyzwoli i odciąży, da za każdym razem pokój serca.